Gość Radia Lublin.
Już prawie 12 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za nami Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Pan profesor uczestniczył w panelu historycznym Niemcy, Polska, Ukraina, ale spojrzeń na współpracę między Wschodem a Zachodem było na tym kongresie wiele. I ta główna konstatacja taka, że Lublin jest bramą Wschodu? Nadal?
No jest i nie jest. Jest i nie jest z różnych przyczyn. No oczywiście bardzo fajna inicjatywa. Bardzo wielu ludzi, około tutaj tysiąca z tego, co tam zdążyłem narachować w różnych tam publikatorach. Międzynarodowe Towarzystwo. Naprawdę bardzo udane przedsięwzięcie. To jakby z jednej strony, a z drugiej strony rodzi się proste pytanie, no i co z tego? Co Lublin z tego ma? Lublin nie jako Lublin uniwersytecki, Lublin urzędniczy, ale Lublin jako taki, miasto nasze po prostu. I tutaj niestety zaczynają się schody, dlatego że jakby nie było...
Nie wykorzystujemy tego potencjału?
Tej konsumpcji, tego wszystkiego nie ma. Nie ma. I to jest... No przykre to jest, bo naprawdę impreza przednia, świetnie przygotowana. Tu gratuluję panu dyrektorowi Łączce, który za to odpowiadał jakby od samego początku. No, świetne zaplecze. No, jednak dwa uniwersytety, co by nie powiedzieć. A z drugiej strony takie wrażenie jakby niewykorzystanego potencjału, więc tutaj bym się zastanowił, czy no brama na pewno w jakiś tam sposób, ale co jest najważniejsze? Oczywiście intelekt intelektem, natomiast intelektualiści ważna rzecz, ważna sprawa, natomiast tutaj jakby nie ma tego przepływu i nie ma tego ostatecznego, tej kropki nad i, czyli tutaj jakiś napływ pieniążków i miejsca pracy, perspektywy dla młodych ludzi, no to jest najistotniejsze.
Przy okazji tego kongresu czytał podczas referatu otwarcia poszczególnych paneli, rozmów kuluarowych, obecna sytuacja Ukrainy była tym wiodącym tematem. Były apele o zaangażowanie polityków, nieustępowanie Rosji. Czy przyszłość Ukrainy zależy od zachowania Zachodu właśnie? Tak jak to próbowano przynajmniej taką tezę przedstawić.
Przyszłość Ukrainy zależy od samych Ukraińców. I tego niech nie czują zwolnieni z tego obowiązku. To jest pierwszy punkt. No, można apelować do Wschodu, Zachodu, do kogo tam się chce. Natomiast no, jakby pierwsza odpowiedzialność to jest moja. Ja mówię tutaj z perspektywy jakby obywatela Ukrainy i niech sobie zadadzą to pytanie, czy rzeczywiście zdali ten egzamin, bo mam takie wrażenie...
Czy mają niezależne, niezawisłe sądownictwo, czy mają...
No nic korupcję? Nie mają. Nie mają nic. To jest państwo tak naprawdę w fazie upadków, zrządzone przez oligarchię od wieki wieków i tu się nic nie zmieniło. Jeżeli ktoś miał jakieś nadzieje na tą nową, pomajdanową ekipę, to się rozczarował, ale... Już nie chcę tutaj kasandrzyć, ale no jak były te straszne wydarzenia, jakby miałem świadomość tego. Wydaje mi się, że jako jeden z pierwszych wprowadziłem to nazwisko do obiegu publicznego pana prezydenta Petra Poroszenki jako typowego, klasycznego oligarchę i ta cała retoryka jego wolnościowa zakończyła się tym, że jedyną wojnę jaką wygrał to wojna o rynek krówek, czyli słodyczy, to rzeczywiście wygrał, natomiast reszta to jest jakimś takim amalgamatem i no niestety, przykro to mówić, ale najpierw niech Ukraińcy zaczną od siebie, jak spróbują coś zrobić, a jak coś zrobią skutecznie, to rzeczywiście, no być może, no w tym momencie inwestowanie jakby w to, co się dzieje na Ukrainie, z naszego punktu widzenia jest nie tyle błędem, no bo trzeba coś tam robić, ale trzeba się zastanowić, dlatego że jak się inwestuje, to z nadzieją na zysk. No to jest jakby naczelna cecha inwestycji.
Retoryką były też słowa byłego premiera, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, który mówił, że choć jeszcze 3 lata temu były jasne deklaracje, Ukraina nie jest gotowa do Unii Europejskiej, teraz to się zmienia i Europa jest w stanie dzisiaj otworzyć się na Ukrainę, a pan profesor uśmiecha się.
Bardzo szanuję pana premiera Buzka, naprawdę wspaniały człowiek, ale on się chyba oderwał jednak od rzeczywistości i gdzieś tam płynie w takim jakimś brukselsko-warszawskim, warszawskich przestrzeniach. No.
Poprawność polityczna przeważyła w tych przemówieniach?
Nie, takie chcieństwo. Chcieliby ludziska, żeby rzeczywiście to był normalny kraj, żeby on do tej Unii, chociaż czym dzisiaj jest, możemy się zastanawiać, czym dzisiaj jest Unia Europejska i dlaczego tak wiele społeczności kontestuje akurat tę konkretną Unię Junckera i Timmermansa, czy Unię Angeli Merkel. Ukraina nie jest gotowa do niczego. Ukraina dzisiejsza, Ukraina, uważam, że szczyt możliwości Ukrainy, jakby jej wagi politycznej, światowej, to był za drugiej kadencji prezydenta Leonida Kuczmy. To rzeczywiście Ukraina no, miała jakieś tam szanse i można było traktować ją jako państwo, które rzeczywiście no, może coś osiągnąć. Dzisiaj absolutnie. Dzisiaj to jest państwo w stanie agonalnym, tylko ta agonia no, to nie jest może taka widowiskowa, dlatego że my widzimy to, co widzimy. Jeździmy zazwyczaj tutaj w najbliższe nasze okolice. Natomiast gdzieś tam dalej, głębiej się nie zapuszczamy, wiadomo z jakich względów. No przykro to mówić. To jest naprawdę piękne państwo, naprawdę dobrzy ludzie, ale gdzieś tam brakuje tej determinacji, żeby wszystko przeprowadzić dobrze i niestety takie właśnie oddanie władzy, ja nie mówię tutaj o prezydencie, nie mówię tutaj o rządzie, ale jakby takich oligarchów jest tam od przedszkola, przez sklep spożywczy, tam nie wiem, uniwersytet, aż do najwyższych stanowisk i każdy czeka, aż ktoś inny zrobi to. Moja chata z kraja to jest takie stanowisko bardzo chyba powszechne na Ukrainie. I to wychodziło wczoraj i przedwczoraj.
Ale było też sporo gorzkich słów pod adresem polskiego rządu, że osłabia relacje między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego.
No to takie dziwne jest, jak się korzysta z czyjejś gościnności i się gospodarzowi mówi, że on coś tam osłabia. Nie osłabia, no co tutaj osłabiać?
Ale jednak nie ma już tak dobrych stosunków z Gruzją, z Ukrainą właśnie.
No ale dlaczego mają być? Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego mają być. Dlaczego my ciągle mamy płacić jakieś serwituty jako Polska, jako Polacy wobec ludzi, którzy nie chcą się zmieniać, którzy wręcz przeciwnie, robią wszystko, żebyśmy my zmienili swoje stanowisko. Już abstrahuję od tego, bo ci bandery, różne szuchewyczy, one przychodzą i odchodzą, bohaterowie się zmieniają, no ale taka idiotyczna retoryka, no powiedziałbym nawet antypolska, ona jest powszechna wszędzie. Zresztą nie dziwię się.
Zresztą te argumenty działają też w drugą stronę, to znaczy ci krytycy podkreślają, że też relacje Polski z Unią Europejską są, delikatnie mówiąc, nie najlepsze.
Nieprawda. Nieprawda, że z Unią Europejską, bo my zapominamy, że my jesteśmy częścią tej Unii. Te nasze relacje nas samych z nami samymi są złe. To jakaś paranoja jest. Jest obecnie, Unia jest w takim, a nie innym kształcie, także ideologicznym. I kłócimy się po prostu o ideologię. To nikt z Unii nie chce wychodzić, jak rozumiem. I niech mi ktoś pokaże jakieś deklaracje kogokolwiek, że ktoś chce z Unii wychodzić.
No, wręcz przeciwnie, ta najnowsza Fransa Timmermansa z poniedziałku, który mówi, że jest zadowolony, czuje satysfakcję z tego, że Polska jest gotowa do dialogu, to oczywiście reakcja na decyzję
prezydenta. Tylko, że to
prezydenta.
Nie jest dialog, bo to nie pan Timmermans, to nie jest człowiek, który jest namaszczony w sposób demokratyczny na swój urząd i on niech o tym nie zapomina. To jest po prostu walka o kształt Unii Europejskiej. My się kłócimy wewnątrz Unii o to, jak będziemy. To jest także moja Unia, pana Unia, nas wszystkich Unia.
My a ta Unia się jakoś zmieni. Panie profesorze, po wyborach w Niemczech do Bundestagu.
Nie zmieni się, nie zmieni się, nie ma takiej opcji, żeby się zmieniła, dlatego że tam się nic w Niemczech nie zmieniło. To, że jest AfD, to nic się nie zmienia tak naprawdę, znaczy, bo nie to znam jest jeszcze, rzecz uwagi.
Wszystko też będzie zależało od ostatecznego kształtu.
Nic nie będzie zależało. Jakiego kształtu ma pan na myśli zapewne kształt rządu? Przecież to jest taki system, gdzie wszyscy rządzą ci sami tak naprawdę.
Wszystko w rękach Angeli Merkel?
No może tam ona jest jakby takim narzędziem. To jest taka oligarchia niemiecka, to jest to parędziesiąt rodzin, które tak naprawdę rządzą Niemcami i tam się nic nie zmienia. Ten system jest tak skonstruowany, że jakbyśmy nie patrzyli, to zawsze wyjdzie na wielka koalicja. Zmieniają się detale, natomiast ten główny jakby nurt jest ciągle ten sam. Tu się nic nie zmieni. Zmieni się wtedy, kiedy ludzie sami, obywatele Unii zrozumieją, że czas na zmiany, zasadnicze zmiany i zmienią, wrócą, być może wrócą do korzeni, które były zupełnie inne Unii Europejskiej. To jest czarne i białe. Dzisiaj mamy u władzy pokolenie 68 i to jest jacyś maoiści. totalna jakaś, totalny odlot, ci ludzie rządzą, no ale to może się zmieni. Ale wróćmy jakby do tego naszego zasadniczego punktu rozmowy, czyli to nasz kongres inicjatyw i to, co tam się działo. No niestety, widać, że ci ludzie, mam na myśli naszych drugich gości, nie przepracowali, nie zmienili swojego podejścia, to jest ciągle wyciąganie tej ręki i takie to przysłowie daj, zrób, zadecyduj, a my tutaj będziemy czerpali z tego jakieś tam korzyści. No to się mentalnie się niestety nic nie zmieniło. To jest dalej jeszcze taka głęboka komuna i to było widać i te narzekania i te takie czasami nawet i swary zupełnie jakby niepotrzebne. No zacznij człowieku od siebie, zmień swoje otoczenie, zmień swoje państwo, a później próbuj jakby wyjść na zewnątrz.
To dobra refleksja na koniec, żeby wyciągnąć ewentualne doświadczenia, wziąć pod uwagę przy kolejnym kongresie. Tymczasem bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję za
rozmowę. Bardzo dziękuję.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.